Dzień do Słowa Bożego, czyli drugi list do Tymoteusza. Teraz też jeszcze mamy w rozważaniu tym systematycznym i trzeci rozdział. Zaczniemy od pierwszego wersetu, znany fragment. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Może do tego momentu przeczytamy. I tutaj mamy charakteryzację czasów ostatecznych i bez wątpienia my akurat to pokolenie, które tutaj moje pokolenie starsze i młodsze, nie powinno mieć wątpliwości, że obserwujemy teraz na świecie właśnie u ludzi dokładnie to, co tu jest napisane w tych wersetach od drugiego dalej. Tak? A na pierwszym miejscu wymienione zostało ludzie bowiem będą samolubni. W oryginale można przeczytać kochający jedynie samych siebie. Czyli w oryginale greckim właśnie ja to znalazłem, że kochający jedynie samych siebie. Bardzo ciekawe, że odpowiedzią psychologii teraz, psychiatrii na ten problem człowieka, który kocha samego siebie tylko, jest to, żeby miłował siebie samego. Że wyjście z problemu będzie wtedy, gdy on siebie samego pokocha. Czyli ten, który kocha tylko samego siebie, ma jeszcze siebie pokochać i wtedy będą jego problemy rozwiązane. Bardzo ciekawe, wygląda to idiotycznie, trzeba powiedzieć, z punktu widzenia biblijnego. I w praktyce też to są niekończące się próby jakichś rozmów z różnymi przestępcami, patologicznymi sytuacjami, gwałcicielami i innymi, którzy tam twierdzą, że mama nie na czas podała butelkę z mlekiem i teraz oni muszą ludzi zabijać albo coś w tym stylu i psycholog jeszcze to przytwierdza, że rzeczywiście to prawda. Był starszy brat, który się znęcał, tak, zabierał piłkę, tam coś innego robił, bił tego młodszego i teraz ten z kolei mieści się. Teraz w telewizji to jest przedstawiane jako propaganda. Słyszy się, dziewczyna zabiła tam dwie koleżanki i mówię, bo tam matka taka była wredna dla niej w dzieciństwie. Ktoś już szuka usprawiedliwienia. My jako chrześcijanie nie powinniśmy na to się zgadzać, tym bardziej, że jeżeli wśród nas jacyś nieutwierdzeni mówią tak i zaczynają takim językiem mówić, to trzeba reagować na to. To nie można, ja to od razu reaguję, mówię, to nieprawda. Ona zrobiła to z własnego wyboru. To była jej decyzja, że zabiła i nic nie usprawiedliwia. To nie ma żadnego związku, że jakoś ją tam traktowano. Są ludzie, których strasznie traktowano, a nie robią takich rzeczy. Tak samo jak się mówi, że ojciec był pijak, to syn też pijak i to normalne. Nie jest normalne. Znani są ludzie, którzy ani krople alkoholu nie wzięli do ust, dlatego że ojciec był pijakiem. W Biblii mamy synów strasznych króli, bezbożników. Okropnych. Przecież ten Amon i tam wcześniej Manasses był, a Jozjasz się urodził. I ten król był bardzo pobożny od najmłodszych lat. Szukał Boga i był bardzo wierny Bogu. I tak samo inni w Biblii opisane osoby właśnie, bywało, że mieli wspaniałych rodziców, a byli łajdakami. Z kolei łajdak zrodził kogoś, kto postanowił być, iść za Bogiem i służyć Bogu, i jego życie się zmieniło. A więc te słowa Pana Jezusa, że poznacie prawdę, jeżeli wytrwacie w moich słowach, w mojej nauce, to poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi, są bardzo ważne. Nie zawsze człowiek chce poznać prawdę, woli zostać w kłamstwie. Trzeba powiedzieć, że dla kogoś obłudnego i przewrotnego, jak na przykład ten gość, co wystrzelał ludzi na tej wyspie, tak? To w Norwek chyba był, tak? No, to dla niego takie argumentacje, mówienie, jakieś tam rozmawianie z nim, to jest na rękę właśnie i usprawiedliwianie tego okropnego czynu, tych okropnych morderstw, których dokonał. I po prostu tutaj też wielu ludzi zarabia na tym, jeśli chodzi o psychologów, psychoterapeutów właśnie. Słyszymy w wiadomościach, teraz oni zajęli miejsce pastorów, księży, duchownych, o tak byśmy powiedzieli. Kiedyś duchowni pomagali ludziom po wypadkach, traumatycznych zdarzeniach i tak dalej. Wierni otaczali, wierzący jakoś i tak dalej. W Europie, która się szczyciła, że jest chrześcijańska, teraz się słyszy, że tam jakiś wypadek, coś się stało i rodzina objęta opieką psychologa, tak? Psycholog zajął miejsce duszpasterskiej opieki, duszpasterza. I też dlaczego my jeszcze teraz możemy więcej się dowiedzieć, co się dzieje w świecie? No mamy internet, świat się stał, można powiedzieć, jedną wielką wioską, bo na wsi to zawsze wiadomo, co się dzieje. Nic się nie ukryje. W małych miasteczkach zazwyczaj też, ale teraz już wiemy na całym świecie, że tam gdzieś była bomba wybuchła, tam jakiś łajdak to zrobił, tam ktoś coś zamordował albo coś innego zmajstrował, i to, co ludzie teraz wyczyniają na świecie, to po prostu się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, co się dzieje. I na pierwszym miejscu właśnie to samolubstwo, miłość samego siebie. Dalej idzie chciwość, a wiemy, że to, co jest na świecie, to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Ona kusi człowieka, dlatego chciwy jest po co? Żeby pychę życia wprowadzić do siebie, żeby się ustawić, żeby się urządzić, żeby chodzić z zadartym nosem i spatrzeć wyżej na ludzi, tak? Dalej czytamy właśnie chełpliwi, czyli chciwy chce być po to, między innymi, żeby się chełpić, chwalić się z tego, że różne rzeczy osiągnął, i pyszny, wyniosłość właśnie, tak? A także bluźnierczy, tutaj przeciwko Bogu, Słowu Bożemu i tak dalej, wielu ludzi się nie liczy z Bogiem w ogóle. Czytamy dalej o rodzicom nieposłuszni. I teraz trzeba powiedzieć, że odrzucenie standardów bożych ułatwia realizowanie tego nieposłuszeństwa. Żyjemy w czasach, gdzie są ustawowo zabronione karcenie dzieci w różnych krajach. Jak w Polsce zabronione? Nie wiem, czy paskiem można wrąbać w skórę. Chyba nie za bardzo. Może zadzwonić na policję. Już niewiele brakuje i myślę, że jakby tak ktoś zadzwonił, sąsiad albo ten dzieciak, to może by załatwili rodzica. Prawdopodobnie mogłoby tak być, gdy tymczasem czytamy w przypowieściach Salomona o karceniu. I sami wiemy z naszego życia, nieraz słyszałem w rozmowach, że ktoś tam narobił coś, ale tak oberwał od rodziców, że na całe życie zapamiętał i się wystrzegał czegoś. To są właśnie te karcenie, które było konsekwentne też, niekoniecznie związane z fizycznym karceniem, ale konsekwentne takie, przyczyniały się do tego, że ludzie, że społeczeństwo było zdrowsze. Teraz to zanika po prostu. I jest chlubienie się wśród dzieci, młodzieży, nieposłuszeństwem rodzicom. Też czytamy tutaj o niewdzięcznych. Biblia dużo mówi o tym, że Bóg daje nam różne rzeczy. Te pogody różne, to wszystko, to my na to nie zasłużyliśmy po prostu. Piękny maj jakiś, czy tam kwiaty i tak dalej. Teraz, które oglądamy, maj się skończył, ale jeszcze kwiaty są. Różne zapachy i tak dalej, różne odcienie zieleni. I nie wiadomo, ilu ludzi dziękuję w ogóle za to, że to Bóg uczynił, i dziękuję Bogu, ilu ludzi jest wdzięcznych, że inni ludzie im coś zrobili dobrego. To zanika po prostu. I bezbożni, dalej czytamy, tak? I dlatego te czasy trudne są. I my żyjemy w takich właśnie trudnych czasach. Niepotrzebny Bóg, eliminowanie Boga. Popatrzcie, Europa, która miała korzenie chrześcijańskie, można tak powiedzieć, wypiera się systematycznie Boga. Ogłasza się, że są już standardy europejskie. O tym słyszymy teraz, że ci z Unii mówią, że Polska łamie ogólnie przyjęte standardy. I w tych standardach między innymi jest to, że o Bogu lepiej nie mówić. Lepiej mówić o jakichś medytacjach. To o tym można mówić, co ciekawe. O jakimś samodoskonaleniu, samorozwoju, jeszcze jakimś innych izmach, dziwadłach. To można mówić, ale że jest Bóg, że człowiek grzeszny, że potrzebuje przyjść do Boga, inne rzeczy, sam nie może siebie zbawić, to nie można mówić. A że sam siebie mógłby człowiek zbawić, to o tym można mówić, co ciekawe. Że dojść do jakiejś doskonałości, do tak dalej, czyli te wschodnie religie i ta filozofia wschodnia, to jest jak najbardziej rozpowszechniona. Nawet jest taki, to są fakty, pewien misjonarz, kaznodzieja, to Paulson opowiadał, że w ONZ-cie do sekretnego pomieszczenia wszedł, gdzie nie można było wejść, on tam jakoś przegadał strażnika, powiedział, że on z tej starej Anglii przyjechał i tutaj no, bardzo mu zależy zobaczyć to miejsce do modlitwy i tam się okazuje, że był jakiś głaz taki wyryty, to Bóg ONZ. Po prostu no, nie zgodzili się tam na krzyż, bo muzułmanie, tam na coś innego też, bo coś, to zrobili jakąś bryłę taką i to jest pokój medytacyjny i modlitewny i przy tej bryle tam się modlą różni wysocy dygnitarze. On to zobaczył na własne oczy. Żenada po prostu. I gorzej jeszcze jest z tym, że wyrzeczenie się pewnych wartości chrześcijańskich. Wartością chrześcijańską jest na pewno rodzina, która jest broniona przez Boga. I jak myślimy na przykład o silnym zborze, to silny zbór zaczyna od silnej rodziny. Myślę, że nie jeden z nas widzi, że jaką cenę trzeba zapłacić. Nie zawsze jest tak, że oboje małżonków idą równo za Bogiem. Zdarza się, że ktoś z tyłu zostaje. Tak? Najgorzej jest w sytuacji, jak osoba nie przyjęła jeszcze Jezusa i jest nienawrócona. Wtedy ten drugi dużą cenę musi płacić za to, żeby swoje dzieci ewangelizować, żeby ratować, żeby głosić im Ewangelię, żeby wychowywać po chrześcijańsku i żeby żyć po chrześcijańsku. Bo nie może tam odszczekiwać temu mężowi na przykład, czy nóż w plecy wsadzić, czy tam jeszcze inne jakieś tam rzeczy w rozrubie, a później alleluja, Panie, kocham Ciebie, tak? Śpiewać i się modlić, to nie da się. Czyli musimy walczyć prawidłowo i płacimy dużą cenę. I teraz, jeżeli zgodzimy się na formalną religijność, formalną, to formalna dla niej nie przeszkadza w domu męża przeklinać, a później alleluja śpiewać. Czyli tutaj innymi językami, a w domu innymi jeszcze językami. Jak słyszę, to ja znam, wiele zborów widziałem i ludzie tak opowiadają, że tam innymi językami żona do mnie mówi w domu. I później się okazuje, że po łacinie to było. Czy wulgarne słowa po prostu. I jeżeli standardy będą tak postawione, że chodzi tylko, że duchowy człowiek to jest głośny, taki co chodzi zawsze na nabożeństwa, czyta Biblię, tam się modli, jakieś ten, to cienko to wyniknie. Dlatego, że to są za słabe standardy. Bóg daje głębsze standardy, że my mamy żyć z Bogiem. Można być bezbożnym i chodzić na nabożeństwa. Jest zupełnie możliwe. Do jakiegoś czasu się da wytrzymać. Jeżeli nie będzie dokuczane takiemu grzesznikowi, albo on się tam nauczy zamykać jakoś na Słowo Boże, no to da radę przeżyć. Myślę, że można ciągnąć wiele lat. Takie bezsensowne życie prowadzić. Czyli jedna rzecz to rodzina, która jest wartością ogromną, ale o wiele głębsze jeszcze jest, że Pismo Święte nie ma znaczenia. że jest podważane, że nie, w ogóle autorytet Biblii jest podważany, tak? Inne można by wymienić, które są uznawane za standardy Europy, czym się szczyci, to właśnie związki jakieś partnerskie, co właśnie godzą w rodzinę, dlatego że tutaj dążenie do tego, żeby miały równy status co zwykłe małżeństwa, no, że dwóch facetów rzekomo zakłada rodzinę, jeszcze adaptują jakieś dziecko. Czasami to dziecko jest molestowane, co się okazuje. To są takie znane historie, to są, pełno tego jest. No, po prostu przerażające. I teraz była właśnie skarga, że Polska wyłamuje się z takich tradycji, że u nas się jawnie mówi Boże i tak dalej. Rozumiecie, no, można dyskutować z tym, że mówią też trochę o błudnicy, jacyś tam nienarodzeni na nowo i tak dalej, ale jednak do jakichś wartości się przyznają i nie wstydzą się tego mówić. Że bronią rodzinę właśnie, że są przeciwni związkom partnerskim i teraz w szok w Europie. Jak to tak? Że taka Polska jest? Na przykład, co to ma znaczyć? Ona występuje przeciwko standardom. I zazwyczaj jest tak, że idzie propaganda. Ta propaganda jest mówiona przez przywódców. Często diabeł używa wybitnych ludzi, czy naukowców, czy sportowców, z jakimś autorytetem ludzi. Właśnie w filmach to idzie. Są specjalne filmy, które propagują zmianę myślenia. To jest specjalne, ja wierzę, że nad tym diabeł jest i on właśnie czuwa. Nie jakiś tam nowy porządek świata i nie za bardzo wierzę w takie rzeczy. Uważam według Biblii, że steruje szatan tym, za sznurki pociąga i używa różnych ludzi, którzy myślą, że robią na tym interes, że coś tam zwojują, ale tak naprawdę diabła nikt nie oszuka. To jest jego działanie i to jest nasz główny wróg, który właśnie za tym stoi. Tu trzeci werset mówi: bez serca matki zostawiające na śmietniku swoje dzieci zabiła matka dziecko. Na przykład takie się dowiadujemy, oddała komuś dziecko, no, to rzeczy nie do pomyślenia po prostu. Mąż, który zakatował swoją rodzinę na przykład, na koniec siebie zastrzelił, inne takie sytuacje, to są nieprzejednani, ktoś nie chce przebaczyć. Do końca życia będzie pamiętał coś złego i co ciekawe, nie przeszkadza to w jego religijności. Może chodzić na nabożeństwa co tydzień sobie i nie przeszkadza to w ogóle. Gdy tymczasem Pismo mówi, że jak nie przebaczysz komuś, to Bóg twoich grzechów nie przebaczy. I jego pobożność jest daremna, na darmo. Po prostu próbuje oddawać cześć Bogu. Ta cześć nie jest przyjęta. Przewrotni, popatrzcie, to co rozmawialiśmy tu w czasie wcześniej świadectwa Magdy, właśnie człowiek z jednej strony widzi na przykład błędy religii jakieś, widzi obłudę, widzi, że to nie jest to, ale ze względu na sąsiadów, na innych tam ludzi właśnie idzie i tak tam, no, jak z innymi ludźmi idzie tą szeroką drogą i nie zastanawia się, żeby zmienić, albo nie podejmuje raczej decyzji, żeby radykalnych tutaj, żeby poznać Boga i głębiej poznać Jezusa, poznać Słowo Boże, żeby wybrać Bożą drogę. Niepowściągliwi. Zobaczcie teraz te sprawy seksualne, jakieś różne tabletki różnie propagowane dla facetów i innych tam, no po prostu jakieś wyuzdania różnego. Ludzie doszli do takich sytuacji, że po prostu nie mogą satysfakcji różnych uzyskać i oni szukają tego i nie ma końca, tak? Nie ma końca rzeczom, pogonią za różnymi przyjemnościami po prostu. Tak samo tutaj okrutni, to cały czas widzimy różne straszne rzeczy, które się dzieją na świecie i niemiłujący tego, co dobre. Jest brak zamiłowania do tego, co dobre. Może człowiek i się zaweźnie i zrobi czasami to, co dobre, ale nie ma zamiłowania. Naturalne zamiłowanie do dobra pochodzi z Ducha Bożego, od Boga pochodzi. Po prostu człowiek jest nowym stworzeniem i on coś dobrego robi bez względu na osobę. To nie jest rozglądanie się, jakie tam będę miał zysk, tak? Wszędzie, gdzieś jesteś w pracy, tam w pociągu jedziesz i tak dalej, to jest zupełnie naturalne od Boga dane takie zamiłowanie do dobrego. A my jako rodzice mamy za zadanie nasze dzieci uczyć tego, co dobre, wpajać co dobre, na przykład pracowitość, systematyczność. To są dobre cechy, które są potrzebne. Wytrwałość w dążeniu do celu na przykład. A to wszystko są cechy związane dla chrześcijanina z charakterem. I prawdziwe chrześcijaństwo polega na przeobrażeniu charakteru. Gdy czytamy owoce ducha, to tam widzimy, tak, można na chwilę przejdziemy do Galacjan i zwróćmy uwagę tutaj. Na owoc Ducha Świętego. Tutaj 22 werset w 5 rozdziale listu do Galacjan. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, tak? Czy to są rzeczy miłe w oczach Boga i chrześcijanie robi je ze względu na miłość, którą Bóg mu go obdarzył po prostu. Bez względu na osobę ma zamiłowanie do tego. To zamiłowanie rozwija się w nim, tak? I jak poznajemy Bożą wolę, list do Rzymian, 12 rozdział na przykład, tutaj mówi w 2 wersecie, a nie upodabniajcie się do tego świata, 12 rozdział, tak? 2 werset. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Innymi słowy, my poznajemy, że wola Boża jest dobra dla nas. Wypełnianie woli Bożej poznaje, że jest dobre. Czyli to jest inaczej niż formalna religijność. Formalna religijność mówi, ja nie robię, bo Bóg zabronił, tak, ale bym chciał zrobić, na przykład. Ja znam takich ludzi religijnych, którzy twierdzili, że oni nie mogą sobie jakiejś ładnej kurtki kupić, bo nie wolno. Bo mają być biedni, mają chodzić byle jak, jeść byle co. Jak zobaczyli mnie, jaki brat ma ładną kurtkę, no. I w tym był podtekst, a mi nie wolno takiej kurtki mieć. I ktoś z jednej strony myśli sobie, że jemu Bóg tak kazał i to będzie dla niego dobre, a później patrzy w życiu, że tak nie do końca to dobre. Tak? Taka śmieszna sytuacja powstaje. Wybór taki, to trochę jak z kreskówek. Pies się umówił z kogutem, no, się rywalizował z kogutem o kurę, no i pies tak podpuścił i później wyszło, że kogut wygrał i stał już przed ołtarzem i krzyczy, wygrałem, wygrałem, a popatrzył na to pannę młodą, taka stara kura jakaś zmarnowana i mówi, ale chyba też coś przegrałem. I tak samo tutaj można wygrać takie coś, że będzie człowiek spięty, chodził taki, w takiej religijności, takiej duchowości szukał po prostu i tak no, miał możliwość tam, że pieniądze jakieś ten, wiecie, że nawet może tak być, że ktoś dostanie jakieś pieniądze, to szybko się ich pozbędzie, bo on myśli, że on nie może mieć tych pieniędzy. Wierzącemu nie przystoi je mieć, więc on by szybko gdzieś porozdawał, poddawał. No, nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem, czy że dla dobra innych ludzi, tylko jego sumienie pali, po prostu jakieś takie wykoślawione. Są takie właśnie wykoślawienia. I to jest niedobrze w taki sposób żyć. My musimy poznać Boga, że Jego wola jest dobra dla nas. Później czytamy, że miła w tym 2 wersecie i doskonała. Doskonała, czyli już to jest rozwój w życiu chrześcijanina. To zakłada właśnie taki rozwój. I o tych rzeczach nie ma pojęcia człowiek nieodrodzony. Dla niego to po prostu jest sprawa zakazów, nakazów, wolno albo nie wolno. On będzie pytał, czy coś wolno, czy nie wolno. A teraz jeszcze różne rzeczy. On myśli, często taki człowiek, że skoro nie zrobił, tylko w myślach coś popełni, to się nie liczy jako grzech na przykład, tak? I jest niewolnikiem różnych rzeczy właśnie. Tymczasem łaska Boża, poznanie Chrystusa prawdziwe, daje nam wolność od różnych rzeczy, że nas nie ciągnie do tego bagna jakiegoś, że to jest niepotrzebne dla nas po prostu. Ja nie dlatego nie piję się, nie upijem, że po prostu mi nie wolno. Ja nie chcę tego robić, mi to niepotrzebne do niczego jest. I wiele innych rzeczy mi nie jest potrzebne, tak samo jak i wam, wierzącym ludziom. I wcale nie zazdroszczę komuś tego, że on tam coś ma, czy coś tam, a mi nie wolno. Absolutnie. To jest zupełnie coś innego. Zupełnie inna sytuacja. I wracając do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, tutaj ja bym chciał, żebyśmy my to jeszcze tu przeczytali. Może zobaczmy w Biblii Gdańskiej. Nie wiem, czy umiesz to zrobić, żeby piąty werset. Piąty werset w Biblii Gdańskiej. Tak. Którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli i tych się chroni. Właśnie, to jest bardziej wierny przekład, bo u nas my mamy tak, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Tutaj by wyglądało na to, że to są nieodrodzeni ludzie, tak? Tak by wyraźnie było widać. Oni próbują się dopasować do wierzących ludzi jakoś, rozumiecie? Próbują się dopasować, ale nie ma mocy w ich życiu. I oni nie są winni, no co zrobić? No, nie ma mocy. No i co on zrobi? Ale tutaj jest inaczej, patrzcie. Ale się skutku jej zaparli, czyli skutek pobożności, oni świadomie wypierają się mocy pobożności. To jest świadome. On wie, słyszy ze świadectw taki człowiek. Tak jak dzisiaj Magda mówiła, nie dałem rady z paznokciami. Poszłam do Chrystusa w modlitwie. Zmienił to. On słyszy taki człowiek. Denerwowało mnie to ktoś mówi. Ale się modliłem, oddałem Jezusowi, Bóg zmienił moje serce. A, czyli dowiaduje się z Biblii też mnóstwo rzeczy o mocy Boga, zgadza się? O łasce Bożej. Na czym polega łaska? Że ty nie zasłużyłeś. Ty możesz poprosić, ty możesz przyjść do tronu łaski i to zmieni twoje życie, a on świadomie wypiera się tego. Jego to nie interesuje. Rozumiecie? I człowiek taki odpowie za to przed Bogiem. To jest straszne. Straszna rzecz. To nie jest tylko nieświadomy, niewierzący chodzi sobie po świecie. Nie. Tu już mamy do czynienia z kimś, kto słyszał Słowo Boże, jakoś tam zaznajomił się z Jezusem, może nawet powtórzył modlitwę grzesznika. Jezu, wejdź do mego życia, bądź moim Panem i Zbawicielem. Może tak było. Ale co z tego, jeżeli wyparł się mocy Bożej ze swego życia? Zaparł się mocy pobożności, o której czytamy, na przykład to już nieraz było, ale weźmy w drugim liście, znaczy w liście do Tytusa, w drugim rozdziale właśnie, 11 werset mówi, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Ona się objawiła. Łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Dla każdego jest ta łaska. My tę łaskę mamy głosić właśnie w tym środowisku, w którym żyjemy, gdzie ludzie myślą, że religijność to zaprzeć się siebie, że to jest jakaś charówka, że to jest katorga. I rzeczywiście takie, jakbym pomyślał, że no, ja lubię coś jeść na przykład, a teraz nie będzie mi wolno tego jeść, ja będę to odstawiał, jak Magda mówiła o tych paznokciach czy coś, to ja będę, nie wiem, że ona będzie w lodówce przykrywać, czymś chować gdzieś tam ode mnie, gdzieś do piwnicy może zaniesie, ale ja tam pójdę po ziemniaki i patrzę, o jest, zjadłem. Czy coś, bo to rzeczywiście takie życie jest okropne. Jeżeli by to miało tak wyglądać, ja własnymi siłami, co więcej jeszcze, ja nie mogę odpaść od łaski, więc ja muszę tak być przy Bogu i to ode mnie tak strasznie zależy i ja tak się boję, czy jutro jeszcze będę wierzący, całą noc może nie będę spał, będę się modlił, żeby jutro dotrwać w wierze. Wiecie, mogą być takie schizy po prostu u człowieka i jak on nawet sobie o tym pomyśli, bo i chodzą tacy nawiedzeni, też trzeba powiedzieć. Chodzą ludzie po świecie, którzy mówią, że przez czytanie Biblii zwariowali. My takiego z Leśkiem spotkaliśmy w Białymstoku. On tak twierdził, że mu się namieszało w głowie, czytał Biblię. No, po modlitwach, chyba kilka modlitw było nad nim, to psychiatra stwierdził, że postępy wystąpiły lepsze niż po tabletkach, w leczeniu tam, ale to było tak, że człowiek czytał Biblię i nic nie robił z tym. Po prostu filozofował sobie i konflikt w sumieniu taki nastąpił, dramatyczny, że mu coś na mózg padło. I rzeczywiście, jeżeli by tak nie zakładać żadnych zmian, że ja będę to słowo w życie wprowadzał, że będę się modlił, żeby ono w moim życiu się wypełniało, jeżeli ja nie mam takich decyzji, takich postanowień, no to takie rzeczy mogą się stać z człowiekiem. I tu Paweł mówi w 5 wersecie, popatrzcie, że takich ludzi również tych się wystrzegaj. Wystrzegać się trzeba. To jest bardzo szybko można poznać w rozmowie, w świadectwie, co tam słychać i tak dalej. Takich różnych ludzi szybko można poznać zazwyczaj. I Biblia mówi nam, żeby takich się wystrzegać. Nawet do przywódcy. To co mówić zwykły wierny, że tak powiem. Niektórzy natomiast ludzie z takimi piją kawę, herbatę, siedzą godzinami, rozmawiają nie wiadomo o czym i nazywają to społecznością chrześcijańską, gdy tymczasem jest to kadzenie, jakieś próba zwiedzenia, zaczadzenia i jeszcze nie wiadomo czego po prostu. Zarażenia swoimi standardami, swoimi pomysłami, swoimi jakimiś głupotami po prostu grozi tutaj nam. Czasami tak bywa, na przykład jak Wiola Zaczkiewicz, jak z nią rozmawiałem, mówiła, że w swojej pracy, jak chodziła do takich kobiet, które miały mężów, którzy przemoc robili, czy psychiczną, czy fizyczną, byli też alkoholikami najczęściej, to te kobiety myślały, że wszyscy mężowie na świecie są tacy właśnie. Brutale, rozumiecie? Przemoc psychiczna i jeszcze chlają. Że innych facetów tu nie ma. Dosłownie. I ona była zaszokowana, jak Jola mówiła, mój mąż taki nie jest. Zbyszek nie jest taki. Chwała Bogu. Tak? Ona nie mogła uwierzyć wręcz. Słuchajcie. I takie kobiety mają zazwyczaj koleżanki jakie? Dokładnie takie same. To jest niekończące się, one niby tam się pocieszają, ale to jest marna pociecha. Musi ktoś pomóc, kto nie jest w takiej sytuacji, kto odniósł zwycięstwo, u kogo jest zwycięstwo w życiu, który da nadzieję, wskaże drogę i tak dalej, a tak kręcą się w kółko i się utwierdzają w swoim tym stanie. No, u nas w Lecku nawet słyszałem o takich spotkaniach modlitewnych, że tam się modli i akurat same takie kobiety, właśnie takie dziwne. I tam ostrzegałem jedną siostrę, która tu do nas przychodzi, żeby unikała takiego czegoś, że takie to nie jest dobre dla chrześcijanina tego typu. To jest po prostu duszewne spotkanie ludzi, których łączy ten sam problem i mają podobne myślenie właśnie, że nie chcą wyjść po biblijnemu ze swoich problemów, a jest to możliwe. Tylko czasami mogą być to radykalne decyzje potrzebne, które nie są możliwe do podjęcia u ludzi, którzy się nawzajem w swoim sosie tam utwierdzają, że wszystko jest ok, tylko tam coś zewnętrznie, coś jest nie tak. I tu jest mowa o niektórych takich kobietach. Tam w takich przykładach było nie kobiety, tylko kobietki nazwane, czyli jakieś takie dziwne kobiety. Nazwał po prostu 6 werset, mówi, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości. To jacyś byli ciekawi artyści, to jacyś tacy wędrowni, nie wiem czy w cudzysłowie nazwać kaznodzieje, czy jacyś domokrążcy, którzy wykorzystywali to, że chrześcijanie, tacy mili ludzie, ugoszczą, nakarmią, jest gdzie spać. tak? I on mógł siedzieć tam, może nawet gadał coś, nauczał nawet. No, bywają tacy. Teraz też krążą ludzie, którzy zbierają niby na kaplicę w Gołdapi. Facet obszedł chyba z kilkanaście domów, zebrał od każdego po 100, zdaje się, czy po 200 na kaplicę, którą buduje. No, zjadł obiad. Przynocowali i tak dalej. No i czemu? Kasa jest, dalej jedzie do jakiejś innej mieściny, gdzie nie znają, szuka jakichś naiwniaków. Na przykład, no, ja słyszałem o takim gościu kiedyś, to z James miał znajomego, z Afryki przyjechał i uczył kobiety w akademiku, studentki takie, a później się dowiedziałem, że on tam śpi, że go waletują gdzieś, to się nazywa po studencku, że no, masz komuś, wyciągasz materac i śpi tam za darmo, nie? Po prostu gdzieś w pokoju. No karmią tam, śpi tam, opierunek wszystkie, on siedzi tylko naucza. Fajne. Ma takie stado kobiet i naucza je nie wiadomo czego. No i no, ja nie mówię, że dalej jakieś chodzą rzeczy, no nie ma pewnie, ale już to jest jakieś dziwolągowate, no po prostu. I to pasuje do tego tutaj, no właśnie. Do tego opisu, który tutaj mamy. I niestety to są takie osoby, siódmy werset mówi, że które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Jakieś dziwne nastawienie do nauki mają. Dziwne. To jest trochę podobnie jak ludzie na plotkach żyją, zbierają informacje do niczego niepotrzebne. I niektórzy ludzie mają takie zamiłowanie. Jeszcze to się dowiedzieć, tamto się dowiedzieć. A jak z tym, a jak z tamtym, a jak z owamtym, tak. A tak naprawdę nic nie umie, a jeszcze żeby łaska Boża, jakaś moc Boża w życiu, to w ogóle zielonego pojęcia o tym nie ma. I to jest w ogóle pomylenie. Taki szuka tego, co ucho łechce, jakichś najnowszych wieści, jak ci Ateńczycy, tacy spragnieni najnowszych nowin, a jak Paweł powiedział o zmartwychwstaniu, a to już nie, to już innym razem posłuchamy, no bo już to nie pasowało do ich filozofii. Tak? I teraz ci goście tutaj, o których mowa, tacy domokrążcy, to jest napisane w 8 wersecie, podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Tu są wymienione ich imiona. Duch Święty zadbał, żeby było to, że to jest natchniony tekst i tam w Mojżeszowych nie ma tych imion, ale wiemy, że jak Mojżesz rzucił laskę, zamieniła się w węże, to oni też. A my też zrobimy węże, nie? Laska Mojżesza połknęła, ten wąż Mojżesza połknął te wszystkie wężyki. No, ale to nic, to oni dalej w zawody. Ten, żeby woda w krew się zamieniła na rozkaz Boga, to i tamci jakoś wykombinowali. Patrz, nie dość, że to na szkodę kraju nawet było, ale się wysilili i oni też umieją, nie? I mnie najbardziej zawsze śmieszy to, że oni na komarach się wyłożyli. To musiało być dobre pośmiewisko po prostu. Takiego wolnego. Węża zrobił z kija, tak? W krew wodę zamienił. Ale komar, chodź tu. Przylećcie komary, już nic. Wyłożyli się na komarach i to zrobili z siebie pośmiewisko. Mówili w tym palec Boży, nawet oni powiedzieli, tu już nie da radę. Już stanęliśmy na głowie i nic. Komara nie dał radę pokonać. I przeciwstawiają się prawdzie w 8 wersecie, czyli a Bóg tam coś zapowiada, to my chcemy, popatrzcie, on występuje przeciwko Bogu. To jest próba tak samo wyjaśniania cudów. Nie wiem, czy oglądaliście, czasami są takie programy. Patrzysz o Biblii program, ja myślę, o jak fajnie będzie o plagach egipskich i facet tak. Zaczyna jakiś tam profesor, pod nim pisze, taki a taki. Profesor? No, co poradzisz? Ale on w ogóle nie z Biblii mówi. Plagi egipskie odwraca kolejność, mówi najpierw to się stało, tam tu tego, tutaj woda zatruta, tam zaraz spadło, tutaj plaga tego, plaga tamtego i zaczyna próbować wyjaśnić. Ludzie próbują wyjaśniać nawet mannę, mówią, że jakieś krzewy takie rosną, jak tak dmuchniesz, to taka się posypie. Tak jest, żeby ile tam 600 tysięcy chłopa było, tak? Się najedzą z takiego, dmuchnęli na parę krzaczków i najedli się chłopy manno. 600 tysięcy chłopa, nie mówiąc o dzieciach i jeszcze kobietach. I że to co dzień był i to przez 40 lat. To ciekawe, gdzie te krzaczki szukać. I tam nawet niektórzy próbują być, że to oni chrześcijanie i też próbują wytłumaczać, że to tam takie krzewy rosną. Rosną taki chlebek taki jakiś na tych krzewach jest i już jakaś nadzieja, wyjaśnienie dla Boga, który stworzył cały świat. To jest dopiero historia. I to jest próba wyjaśniania i odarcia Boga z chwały. To jest taka próba. To jest, my nie powinniśmy temu pobłażać nigdy. To powinniśmy jasno mówić, co mówi Boże Słowo. I nie ma co tam nawet jakieś wątpliwości i tak dalej. To wszystko to trzeba wystąpić przeciwko temu. Dlatego, że tu pisze, przeciwstawiają się prawdzie, wyraźnie w 8 wersecie. To jest świadoma już decyzja teraz takich ludzi. Przeciwstawia się. Chce odciągnąć, tak jak ten Elimas. Tu Paweł głosi prokonsulowi, a ten wystąpił jakiś tam i jeszcze miał jakąś tam moc diabelską. I chciał tutaj odwieść od wiary tego człowieka. I co mu powiedział Paweł? Będziesz ślepy do pewnego czasu. A ty, synu diabelski, tak? Nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich. Proste je są. Są filozofowie. Różne wykrzywiają. Prawda, nazwijmy kłamstwem, kłamstwo prawdą i tam jakieś róbmy jakieś wygibasy niebo, nazwiemy piekłem, piekło niebem i co będzie teraz? Się pytają nas. Albo jakieś tam inne głupoty. Tutaj jest inny problem w ogóle. My mamy wyraźnie bronić, że bronimy Ewangelii, tak? I ja myślę, że dla nas, chrześcijan, tak trzeba też takie pewne instrukcje czasami udzielać. Co dla nas jest centrum? Centrum dla nas powinno być Ewangelia. Zgadzacie się? Różne, jak u nas śluby czy pogrzeby wyglądają, jak tam inne rzeczy u was tam są. To jest pikuś, można powiedzieć. Trzeba wracać. Czyli po wygłoszeniu Świadkowie Jehowy na przykład mają takie książeczki, gdzie ich uczą, jak do ludzi podchodzić, i tam pisze, po wygłoszeniu kilku, nawiązaniu rozmowy i powiedzeniu kilku miłych słów, przejdź do wygłoszenia nauki. Tak a propos te dobre metody na świadków, żeby wygłosić im naukę, nie, jaką? Ewangelia Boża. I tylko nawrócenie do Boga. I tylko Ewangelia. I żadnych, nie ma tam żadnych Armagedonów. Jakiś tam, co oznacza tam jakiś tam czterech jeźdźców apokalipsy. Tam szedłem w jakimś mieście niedawno, to widziałem, co to oznacza czterech jeźdźców apokalipsy. Myślę, człowieku, czterech jeźdźców to by się zechciało. Hasło tygodnia. Tak? Trzeba Ewangelia. Ewangelii nie rozumie wielu ludzi, nie zna. Świadkowie też Jehowy nie znają dobrze Ewangelii Bożej. I my, chrześcijanie, mamy właśnie pilnować tego, tak jak oni pilnują, żeby przejść do nauki i w razie czego umówić się na następne spotkanie. Niektórzy chrześcijanie, co z nimi rozmawiają, myślą, że odnieśli sukces, ale jak oni się umówili na następne spotkanie, to oni odnieśli sukces. Trzeba wiedzieć, że to w ogóle inaczej wygląda. I popatrzcie jeszcze w 8 wersecie o takich ludziach. Ludzie spaczonego umysłu, czyli z głową coś się stało. Straszne. Niewytrzymujący próby wiary. Gdzieś przyszła, że decyzje. To, co słyszeliśmy, tu i Magda opowiadała właśnie też, czy rozmawialiśmy, jak niektórzy ludzie tak się, przewidując, że coś będą, jakieś decyzje dla nich niewygodne w życiu, nie nawracają się nawet. Świadomie. Zgadza się? A bywa, że u nawróconego przychodzą próby wiary i on po prostu wybiera światowe rzeczy. Tu dla młodzieży puściłem, dla dzieci, film taki Bóg nie umarł. Tak a propos, jest on na komputerze, mamy tutaj, można sobie ściągnąć go, tu wziąć, sobie w domu obejrzeć. Polecam film. Można tam dyskutować o różnych rzeczach, ale to jest ciekawa próba taka wyjścia z Ewangelią do ludzi. I tam właśnie student, który ma zaliczyć pewien niewygodny przedmiot, potrzebny dalej do kariery dla niego i naukowej, i zawodowej, styka się z sytuacją, czy napisać na kartce, że Bóg umarł. I jak ktoś to napisze, to już łatwo zaliczy przedmiot. Cała sala, wszyscy podpisują, a jeden, ten chrześcijanin, nie podpisuje kartki i wyzywa go profesor, na, żeby bronił istnienie Boga. Bardzo ciekawe takie. No i tam różne argumenty, które ten chłopak gdzieś z literatury, się okazuje, wielu mądrych ludzi też było wierzących i obalali. Tam to taka szermierka jest intelektualna, te argumenty ateistów. I właśnie tu chodzi o to, że to jest próba wiary. Ten chłopak potraktował, widać, nie był taki jakiś mocno utwierdzony jeszcze, ale on potraktował to, że to jest dla niego próba. On rozpoznał. I teraz jego dziewczyna namawiała go, a co tam, podpisz, idziemy dalej. Kiedyś będziemy się z tego śmiać. ale on patrzy, że nie ma z czego tu się śmiać. To jest dla mnie próba. I w naszym życiu też takie próby przychodzą i to właśnie od tego zależny jest nasz wzrost. Zdamy próbę, mamy więcej poznania Boga, więcej wzrostu. Nie zdamy próby, będzie, przyjdzie podobna. Trzeba będzie powtórkę oblanego egzaminu zdawać. A niektórzy ludzie wtedy już się zniechęcają i świadomie wyrzekają się Bożej pobożności i stają się jakimiś takimi dziwolągami po prostu. Ja kiedyś jako młody człowiek, jeszcze wierzący, spotkałem takiego gościa, przyszedł do Bolesława na nabożeństwo, a my jako studenci nie wiedzieliśmy, co robić. W niedzielę już później tak, o, Edek mówi, ale Rysiek, na ciebie nie chcę patrzeć w akademiku. Już mi obrzydło z tobą siedzieć. No to co, idziemy, facet zaprosił nas na spotkanie, że on ma dla studentów spotkanie, będziemy głosić Ewangelię, ale najpierw porozważamy. I się okazuje, coś dziwne to jakieś rozważanie, jakiś niepokój zacząłem mieć na tych spotkaniach, więc ludzie dziwnie przyszli. A kiedyś na jedne takie nie doszedłem spotkanie, to tam chcieli założyć ogólnoświatowy kościół, już mieli dokumenty wypisywane i się pokłócili chyba o nakrywanie głów czy coś tam przez kobiety. Mało się nie pobili jacyś ludzie. I no, w ogóle tam były śmieszne jakieś sytuacje, a się okazuje, że to w ogóle tam musieliśmy stamtąd uciekać, bo to jakieś, to takie, tak jak tutaj pisze, właśnie taka sytuacja miała miejsce. I okazuje się, jeszcze 9 werset mówi, że ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Czy nawet jeżeli przebiegły, tam ludzi wykorzysta, tamto, niby wygląda, że taki mądry, że inny tam, ale to po prostu jest nieprawość. Dlatego dla nas tak cenne w chrześcijaństwie jest prawość. Jest iść Bożą drogą, iść za Chrystusem zgodnie z Pismem Świętym, uważać na swoje sumienie. Właśnie to jest cenne i dlatego płacenie tej ceny opłaca się, można powiedzieć. Jest, pobożność jest wielkim zyskiem, apostoł Paweł mówi, w innym miejscu. I my musimy taką drogą iść. Nie ma wyjścia dla nas po prostu. Tu dalej jeszcze przeczytajmy 10 werset. Lecz ty poszedłeś za moją nauką. Właśnie tu mamy przykład zdrowego chrześcijaństwa i zdrowego wzrostu duchowego. O tym Mateuszu Paweł mówi. Poszedłeś za moją nauką, czyli za nauką apostolską. Za taką nauką mamy iść. Nie mamy sobie wybrać. Niektórzy mówią, ja teraz mam jakiegoś apostoła. Ja się przyznam, kiedyś miałem Derka Prince'a. Na przykład wszystko jak Derek Prince. Tak wierzyłem, tak ustawiałem, z taką czcią się do wszystkiego odnosiłem po prostu. To była głupota po prostu. To jest absolutnie. Trzeba iść za nauką apostolską i niektórzy mówią, że dzisiaj też są apostołowie. Nie wierzę, że z taką samym autorytetem. Nie ma mowy nawet. Ich słowa nie będziemy dopisywać do Biblii, nie będziemy tu kartek doklejać. Nie ma takiego czegoś już. Jest zamknięty kanon Nowego Testamentu. I absolutnie musimy uważać na takie sytuacje. Dalej, za moim sposobem życia. Popatrzcie, czy było łatwo żyć z apostołem Pawłem? Jak myślicie? No, nie było łatwo. Jak ten Jan co raz zawiódł w służbie i sobie pojechał do Jerozolimy, jak tego chyba Elimasa Paweł powiedział, będziesz ślepy, to Jan wtedy się odłączył. Ja nie wiem, czy się nie wystraszył facet po prostu. No bo mogło być kontrowersyjne. Jak w miłości chrześcijańskiej powiedzieć, nie, będziesz ślepy, ty przewrotny synu diabelski jeszcze tylko. No to można by było się wystraszyć. Niektórzy ludzie są może tacy charakteru takiego delikatnego, że jak to tak. Ale może inne miały jakieś powody, odłączył się i Paweł później nie chciał go zabrać, patrzcie już. w drugim miejscu i z Barnabą, i nawet jak Barnaba się upierał, to zostawił i Barnabę. Popatrzcie. I odłączył się, i oni się odłączyli. Poszli w inne miejsce, Barnaba i Paweł. I poza tym, jak ja czytam te listy, widzę, jak on żył, ile on się modlił. Tam przecież on cały czas o kogoś się modlił. Taki człowiek modlitwy był. Pobożny, pracowity też. Te namioty tam robił po nocach gdzieś i tak dalej. Pracą własnych rąk się utrzymywał. Tam przy nim jakiś obłudnik, to ja nie wiem. Ciężkie życie by miał przy apostole Pawle, tak? I Tymoteusz jednak zdecydował, chociaż może być ciężko, ale idę. Idę tą drogą. Za moimi dążnościami, czytamy, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, tak właśnie jest, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. To jest takie piękne oddanie Bogu chwały za to. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Dlatego ważne dla nas informacje, jak ktoś żyje. Nie wiemy, jak ktoś żyje, nie mamy świadectwa, jakieś tam przyjmowanie nauk i tak dalej, a jeszcze sprzecznych z Biblią, to jest po prostu szaleństwo. Właśnie. I dalej czytamy 14 werset. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I czyli tutaj autorytet tych ludzi, którzy wytrwali przy Chrystusie, wiemy, jak zakończyli życie, to list do Hebrajczyków też o tym mówi, patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Tak? Takich właśnie ludzi wiary, ludzi bożych. To jest bardzo ważne, czy do końca wytrwał przy Chrystusie, czy do końca wytrwał przy zdrowej Ewangelii. To szczególnie jest ważne, czy coś tam się nie pomieszało. Dochodzą słuchy, że różnym ludziom pod koniec życia coś dziwaczeją czasami, jakieś zmieniają poglądy, nawet ewangeliści niektórzy. Zdumiewająca sprawa. Także wytrwanie do końca jest dla nas świadectwem, że można kogoś tam naśladować w jego życiu, naśladować to, co Chrystusowe z jego życia. Czyli mamy, tutaj widać takie dwa rodzaje ludzi też. Jedni próbują na chrześcijaństwie się dorobić, udawać jakieś farbowane lisy, jakieś wilki w owczej skórze. Tutaj u góry to nie trudno inaczej nazwać. Jakieś szachraje, oszuści, trochę stuknięci na umyśle, bym powiedział, bo tu spaczonego umysłu. To zobaczcie, to takie, jakieś takie towarzystwo się zlatuje. I jeszcze co więcej, zyski chcą ciągnąć z tego. Ludzi jakieś wykorzystują bez ogródek. Nazywają to jakimś chrześcijaństwem, a tutaj mamy zupełnie coś innego, jakieś takie praktyczne bardzo życie. Pójście za Bożą nauką to związane jest z cierpieniem, z poświęceniem, z oddaniem dla Boga właśnie. To jest wspólna praca z kimś, kto już jest wcześniej wierzący. Czyli to znaczy, nie jest to samotność, nie jest to jakaś wegetacja w samotności, w izolacji. To jest wspólne razem z innymi chrześcijanami właśnie praca dla Boga. I to jest dopiero, to Bóg w takim miejscu daje wzrost. I to jest właśnie miejsce, w którym błogosławione przez Boga, tak można powiedzieć. I o tym można czytać w listach, bo Paweł do takiego życia zachęca w innych swoich listach. Widać też z jego życia w Dziejach Apostolskich, widać to w życiu Pana Jezusa także, tę praktyczność właśnie, czyli chrześcijaństwo, które niewiele ma wspólnego z jakimś filozofowaniem, dedukowaniem, nie wiadomo, jakimś tam dzieleniem włosa na czworo i tak dalej. To jest zupełnie o co innego chodzi. Powstajmy razem, dziękujemy Bogu za ten tekst, za to słowo. Panie, dziękujemy Ci za to słowo, które Ty mówisz do Tymoteusza, ale dotarło do nas także po wielu wiekach. Dziękujemy Ci, Panie, że ostrzegasz nas w tym pokoleniu, w którym jesteśmy, przed złymi rzeczami, przed złymi wpływami diabelskimi. My dziękujemy Ci, że mamy słowo prawdy, że możemy zwyciężać to, co złe, Panie, głosząc Twoją prawdę i prowadząc życie, które się Tobie podoba, dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej mocy. My dziękujemy Ci za moc Bożą, która jest dostępna dla każdego wierzącego, że jest moc pobożnego życia, że jest dobre trwać w prawdzie, że jest dobre miłować Twoje Słowo i jest dobre być posłuszny Twemu Słowu, a także żyć w społeczności z wierzącymi ludźmi i naśladować to, co Chrystusowe w ich życiu. Być asystentem, być przy kimś, kto służy wiernie, kto cierpi dla Twego imienia, uczyć się, poznawać praktycznie Boże rzeczy i dziękujemy Ci, że będziesz nas tego dalej uczył i dziękujemy Ci, że będziesz nam pomagał w naszym życiu, w tym także przez przesyłanie Bożych ludzi tutaj, Boże kobiety do tego zboru, Panie, i dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie, które masz dla nas, które przygotowałeś dla nas. Prosimy Cię o Twoją ochronę także, szczególnie w naszych sumieniach, bo widzimy tutaj zagrożenie, które diabeł próbuje zasiać, czy przez ludzi, czy przez jakiekolwiek spaczenie, czy przez zwodnicze duchy. My prosimy Cię, abyś dawał wyraźne rozeznanie rzeczy i dawał nam nienawiść do tego, co jest złe, abyśmy stronili od tego, wystrzegali się tego, a trwali w Twojej nauce, apostolskiej nauce, w nauce Jezusa Chrystusa i w przywiązaniu do Twego Syna, Boże nasz. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa i dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Amen. Amen.